Kilka dni temu w Szczecinie gościem był ksiądz profesor Zbigniew Witt. To była sentymentalna podróż i powrót na stare śmieci po blisko 70 latach.
Nazywam się ksiądz Zbigniew Witt i jestem emerytowanym profesorem liturgiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Księże profesorze, można powiedzieć, że to taka podróż sentymentalna po latach do Szczecina, bo już wiele, wiele lat temu wyjechał ksiądz z tego miasta.
Z całą pewnością, jak to tak traktowałem, że chciałbym jeszcze przed swoim odejściem z tego świata odbyć taką podróż sentymentalną do miejsc, które związą się właśnie z moim wczesną młodością, no właśnie okresem dzieciństwa. Dlatego, że w jakiś sposób tutaj się był zaczątek, jakiś początek mojego powołania, bo byłem ministrantem, lubiłem chodzić do kościoła, lubiłem służyć do mszy świętej, czy nawet do nabożeństw pobożności ludowej. To sobie kojarzę. I tutaj, co jest też ważne dla każdego chrześcijanina, w roku 1949 przystąpiłem do pierwszej komunii świętej w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Poza tym tak się ułożyły tutaj warunki, że przyjechaliśmy za pracą. Dlatego, że Szczecin potrzebował fachowców wykwalifikowanych, którzy podejmowaliby różne rzeczy, w tym także spalaczy. Była taka sytuacja, że ja chodziłem tutaj do szkoły, miałem kolegów różnych. Nie potrafię powiedzieć socjologicznie, skąd pochodzili, ale na pewno był to rozrzut dosyć duży, bo jedna rodzina, to wiem, z Biłgoraja, sama nazwa mnie intrygowała, co to znaczy Biłgoraj, jak się podzieliło. Natomiast ktoś inny był ze Stalowej Woli, ktoś inny ze Starachowic. Ja natomiast pochodziłem z Zagłębia, to znaczy z tych terenów dawnego zaboru rosyjskiego, z tak zwanej Kongresówki, a graniczących z Katowicami, już zaborem pruskim. Po moich tutaj latach pobytu w Szczecinie, z układów takich rodzinnych wróciliśmy z powrotem do Będzina, tam dokładnie do miejscowości, która nazywa się Łagisza, i tam dopiero ukończyłem szkołę podstawową w 1953 roku.
Czyli ten wyjazd ze Szczecina to był koniec lat 40., początek 50. mniej więcej. Jakiś obraz pozostał z tamtego Szczecina tuż po wojnie?
Obraz przede wszystkim gruzów, dlatego że jak tutaj wokół kościoła na placu Popiela były te domy, jeszcze po dzień dzisiejszy one są. Druga rzecz, wokół szkoły to były gruzy, przerwy biegaliśmy po zburzonych domach. Między szkołą moją a wiaduktem prowadzącym do ulicy Tomaszowskiej były gruzy. I w godzinach wieczornych, nocnych nikt z nas specjalnie nie wychodził, bo było jeszcze, groziło jakieś niebezpieczeństwo. Natomiast ulica Tomaszowska miała zabudowania typu czterorodzinnego i wielorodzinnego. I ja pamiętam, że mieszkaliśmy w takim zabudowaniu czterorodzinnym. Mieszkanie obejmowało kuchnię, łazienkę, dwa pokoje z balkonem. Będąc tam dzisiaj, to stwierdziłem, że część budynków jeszcze jest zachowanych. I druga rzecz, że to, co dokonuje się w przemianach, to niektóre te balkony zostały po prostu obudowane i w ten sposób powiększali sobie ludzie metraż mieszkania. Gdy chodzi o mieszkańców, nie potrafię więcej powiedzieć, jakie były relacje, ale nie słyszałem o żadnych takich antagonizmach, a nawet było tak, że ludzie sobie w owym czasie pomagali. Mieli do siebie zaufanie i pomagali sobie.
Jak teraz rozmawialiśmy przed nagraniem, to okazuje się, że mogliśmy tutaj w ogóle się dzisiaj nie spotkać, gdyby w pewnym momencie jedna z bomb wybuchła.
Tak, ale to dotyczy mojego dzieciństwa, koniec wojny światowej, kiedy już zbliżała się front Armii Czerwonej, który z nieznanych mi powodów dowiedział się dowództwo radzieckie, że na ulicy Hajdy w Piekarach, gdzie mieszkałem wtedy, jest tabor samochodowy Armii Niemieckiej. Mieliśmy jako dzieci prawo chodzić, poruszać się po tych samochodach, natomiast pamiętam, nie wolno nam było trąbić. Prawdopodobnie chodziło o nasłuch, teraz mogę powiedzieć. I któregoś dnia nadleciały cztery samoloty już radzieckie i spuściły, tak sobie kojarzę, że to cztery, chociaż mogę się tutaj w tym pomylić, zrzuciły sondażowo 4 pociski lotnicze. Jeden spadł do ogrodu, jeden spadł na pole, a jeden także do domu, w którym ja mieszkałem, w którym ja przebywałem. Pamiętam to bardzo dokładnie, jak myśmy tam siedzieli, no, obawiając się, co z nami będzie. I w którymś momencie usłyszeliśmy tylko huk, cisza, nikt się nie ruszył, nikt nie oddychał, nie wiem, jak to długo trwało i co będzie dalej, wszyscy czekaliśmy. I dlatego tak mi to utkwiło w pamięci, że są przedziwne losy człowieka, gdyż z tej piwnicy w tej chwili jest nas 2 księży, mówiący i równocześnie jest syn stojący obok mnie, córki gospodarzy, Anny, jak się mówi z niemiecka, prawda, nie Anny, tylko Anna, został właśnie kamedułą i obecnie jest we Włoszech.
Ale tutaj trzeba dodać, że pocisk spadł, ale nie wybuchł.
Nie, tak, pocisk spadł, nie eksplodował. I ten pocisk potem przez pewien czas, jak on nie wypał, znajdował się na polu i dopiero po pewnym czasie on został unieszkodliwiony, rozbrojony. To tyle pamiętam z tego okresu dzieciństwa.
Potem było seminarium, też wspomnienia księdza, kiedy między innymi rozbierano wieżę kościelną.
To wieża była zburzona, natomiast pamiętam z czasów okupacji, że w piekarach był moment, kiedy zabierano dzwony dla celów zbrojeniowych i to pamiętam, ten moment, i że na odpustach w piekarach były kramy. Jako dziecko chodziłem, patrzyłem takim łakomym okiem na to, co się tam znajdowało, bo wtedy była bieda. Chociaż muszę powiedzieć, że w czasie okupacji biedy jako takiej, głodu nie zaznałem, dlatego że ojciec rodziny, w której ja przebywałem, pod opieką, pracował w kopalni, więc otrzymywał tak zwany deputat i głodu jakiego nie mieliśmy, bo mogła go kupić podstawowe produkty.
39 rocznik, początek lat 50., kiedy wyjechał ksiądz ze Szczecina. Jak dzisiaj ksiądz odwiedza ten Szczecin, to co sobie myśli?
No, że miasto się niewątpliwie rozwinęło, rozbudowało. Są nowe bloki, są nowe ulice, jest dużo zieleni, jest sporo młodzieży, którą się spotyka. Natomiast jadąc wczoraj do Świnoujścia, te obrzeża Szczecina, zrobiłem taki przykry obraz, że jednak tam niewiele się zrobiło i tak widziałem trochę ludzi takich zagubionych, bym powiedział. Jeśli tutaj centrum jest odbudowane, jest piękne, natomiast tam to widać jeszcze te pozostałości, które zostały prawdopodobnie po wojnach, po II wojnie światowej. Ludzie, którzy tutaj zostali, ale nie wiem, jaka jest ich tożsamość z tym miejscem, bo jestem za krótko, żeby to bliżej określić.
Potem losy rzuciły do Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Katolicki Uniwersytet Lubelski to jest nowa przygoda, długa przygoda. Zaczęła się w 1965 roku, kiedy poszedłem na studia skierowane przez swojego biskupa i całe moje studia właściwie dotyczą tej uczelni i tam wszystkie stopnie zdobywane miały miejsce, dlatego że seminaria w owym czasie były traktowane jak szkoły zawodowe czy ewentualnie technika, dlatego nie można było mieć żadnych stopni się nie zdobywało, bo w tym czasie były likwidowane wydziały teologiczne na uniwersytecie, między innymi Jagiellońskim, gdzie wcześniej byliśmy podłączeni jako seminarium mieszczące się w Krakowie. Dlatego też poszedłem na KUL, mając tylko maturę. Maturę, którą zresztą po małym seminarium zdawałem eksternistycznie z wszystkich przedmiotów, a przysłana po raz pierwszy komisja do Częstochowy, do nas jako małych seminarzystów, była zagubiona, dlatego że nie wiedzieli, co z nami robić, jak nas oceniać, gdyż oceny moje nie są do powtarzania, pochwalania, chwalenia się, gdyż tak nas wtedy oceniano. Pytający byli z innych powiatów, oni się nie znali. Po raz pierwszy spotkali się na egzaminie naszym, stąd też obawiali się siebie i mieli jakąś nieufność do nas. Jedna, pamiętam, z takim sentymentem czy życzliwością odnosiła się, to była pytająca nas profesor z języka polskiego. Ale to jest o tyle, że było dla nas cenne, że mając już maturę państwową, mogłem się ubiegać o przyjęcie na Uniwersytet Katolicki, dlatego bo obowiązywały prawa państwowe. I stąd, mając maturę, zostałem przyjęty na pierwszy rok studiów. I pamiętam, że mój kolega niestety kończył małe seminarium, ale nie miał matury państwowej. Po 2 latach, kiedy trzeba było zdawać egzamin tak zwany licencjacki, on jest inny stopień niż my, o którym w tej chwili mówimy w szkolnictwie wyższym, to po prostu zapytano o maturę i został skreślony z listy studentów. Co oczywiście było dużym przeżyciem dla niego i tego, o ile się orientuje już potem tego magisterium, czy w ogóle studiów nie kontynuował.
W różnych rolach spędził ksiądz profesor na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim czas do 2010 roku.
2011 roku, kiedy ja przeszedłem oficjalnie na emeryturę. Jest o tyle, że wszystkie moje stopnie, a więc magisterium, to nie jest właściwie stopnie naukowe, ale magisterium, doktorat i habilitację zdobyłem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. No i pracowałem do tego czasu. I doczekałem się, właściwie wyłuskałem z naszych absolwentów obecnego mojego następcę, który również poszedł w kierunku historycznym, dlatego że była nieobsadzona katedra historii liturgii, ja ją prowadziłem, a mój obecny następca, ksiądz profesor Waldemar Pałęcki, pisał pracę o takim benedyktynie niemieckim czy austriackim, tak, bo to tak czasami z zakonnikami jest, że należą do wspólnoty i przebywają tutaj i tutaj, to on, pisząc swój doktorat o misteryjnym ujęciu liturgii, przekopał dosłownie jego archiwum, to co po nim zostało. I stąd chwycił bakcyl, przepraszam za to określenie, ale zaczął się interesować właśnie źródłami i stąd po zaproponowaniu mu zgodził się. No i w tej chwili cieszę się, że jest i pracuje i postępuje do przodu.
Historia liturgii, jak ksiądz profesor patrzy dziś na te zmiany chociażby w liturgii, rolę świeckich w Kościele katolickim w tym kontekście, to co można powiedzieć, jaką rolę by dziś szczególnie przypisał ksiądz profesor właśnie świecki?
Gdy chodzi o świecki, gdy chodzi o rozwój liturgii, to oczywiście od razu chcę zaznaczyć, że ten rozwój został bardzo mocno, zaangażował się Kościół i ludzie Kościoła już w XIX wieku. Dotyczyło to spraw związanych z muzyką w czasie liturgii i to była w Ratyzbonie szkoła muzyczna, taki ksiądz Franciszek Witt przez 2T, bo to Niemiec, i ksiądz Franciszek Haberl, to są takie nazwiska, które gromadziły ludzi chłonnych z przemian i ta szkoła przygotowywała także ludzi podejmujących różne zadania w Kościele. I byli także absolwenci polscy, ale chcę tutaj podpowiedzieć to, że oni starali się, żeby muzyka kościelna w ogóle, zarówno instrumentalna, jak i wokalna, miała charakter taki sakralny, a nie tylko koncertowy, jak to bywało w okresie szczególnie baroku, gdzie w kościele odbywały się koncerty, a nie prowadzono ludzi do pełnego udziału, w tym także do tego, ażeby wykonywany śpiew, wykonywana muzyka instrumentalna, a poprawnie także muzyka wokalna, prawda, czyli śpiew, miały charakter bardzo religijny i formowały ludzi. Stąd też rezygnowano z koncertów, które wtedy się odbywały, a przygotowywano ludzi do wykonania zarówno od strony tekstu, jak i od strony melodii, ludzi do pełnego udziału we mszy świętej, czy w ogóle liturgii, gdyż były to utwory do tej pory często wykonywane jako utwory koncertowe. Przykładem tutaj może być nasz Stanisław Moniuszko, który pisał jako organista kompozycję, na przykład Missa Cedur in Quatuor Voces, czyli krótko mówiąc Missa Cedur, czyli mamy tutaj wyraźnie powiedziane, w jakiej tonacji ma być śpiewana, no i w tym także, że jest ona na 4 głosy i orkiestrę. Wskazywało to raczej na wykonawców, a nie na ten wymiar związany z celebracją liturgii. Wcześniej jeszcze w okresie zarówno średniowiecza, jak i później renesansu jeszcze były msze, mianowicie De Sanctissime Trinitatis, czyli o Trójcy Przenajświętszej, wskazujące na tym, jaka jest tematyka wykonywanych tekstów. Potem to było właśnie, tak jak wspomniałem, że msza takiej tonacji, na takich solistów, prawda, i tak dalej. I chodziło o to, ażeby w miarę szybko przemienić i by ludzie mogli w tej mszy świętej uczestniczyć jako w tekście liturgicznym. To jest, mówię, jeszcze przed świętym Piusem X. Święty Pius X to jest reforma dotycząca Komunii Świętej, częstotliwości Komunii Świętej, wczesnej Komunii Świętej dzieci. O tym dotyczyło to także, jak się wtedy mówiło, brewiarza. Więc to się wtedy rozpoczęło. Intensyfikacja tego rozpoczęła się w czasach papieża Piusa XII, kiedy to zaczęto przygotować tak zwaną generalną reformę liturgii, obejmującą, bo okazuje się, że nie można poprawić tylko mszy, a zostawić dotychczasowe teksty dotyczące, związane z liturgią Słowa Bożego. Dlatego, że one są i w mszy świętej, i w Słowie Bożym, ale także w sakramentach świętych. Stąd wymagało to ujednolicenia i dokonywało się to dopiero w okresie, oczywiście skracam to bardzo, w okresie Soboru Trydenckiego i dlatego pierwszym dokumentem, który ukazał się po Soborze Watykańskim II, to jest Konstytucja o Liturgii Świętej Soboru Watykańskiego II, ale było to możliwe dlatego, że wcześniej byli przygotowani ludzie, którzy mogli te zadania podjąć i wprowadzać je w życie. Trzeba tutaj powiedzieć tak z pewną przykrością, gdy chodzi o nasz teren Polski, że my nie mieliśmy ludzi przygotowanych, a szczególnie bardzo to tak ujemnie wpłynęła II wojna światowa, bo wielu wykształconych księży, zakonników wtedy zginęło. I ci, którzy jakoś podejmowali te zadania, to one nie miały dobrze ludzi przygotowanych. Jeśli na Zachodzie reformą liturgiczną zajmowały się przede wszystkim zakony, w tym także benedyktyni, to my, jest to zbyt ścisłe, nie mieliśmy benedyktynów, bo one przyszły w koniec lat 30. I dopiero odnawiano życie monastyczne w Tyńcu pod Krakowem. Stąd też te reformy, te zmiany, ich realizatorami byli katecheci. I oni to zaczęli wprowadzić, widząc, że udział wtedy we mszy świętej nie jest pełny. Dlatego starano się to także wprowadzać tak zwane mszy recytowane. I te recytacje dotyczyły zarówno w języku polskim, w języku łacińskim. I Stolica Apostolska interweniowała w wielu sprawach, dotyczyło to nie tylko Polski, zwracając uwagę na to, że jest podział funkcji liturgicznych, żeby ta reforma nie likwidowała zadania, jakie spełniał prezbiter. Jako kapłan, jako ten, który przewodniczy mszy świętej i liturgii sakramentów świętych i ten, który jest odpowiedzialny za tę celebrację.
A jak dziś ksiądz profesor obserwuje świeckich, czy to ich zaangażowanie jest odpowiednie w życie Kościoła, w liturgię?
Proszę pana, pytanie jest o tyle, bo ono jest wieloaspektowe. Jest bardzo wiele wspólnot parafialnych, którzy zaangażowali ludzi świeckich na przykład do przygotowania liturgii niedzielnej, do wykonywania liturgii niedzielnych, a więc śpiewów międzylekcyjnych, czytań, modlitw wiernych. Niestety dotyczy to przede wszystkim mszy świętej, a już często gorzej jest, gdy chodzi o sakramenty, sakramentalia, czy liturgia Słowa Bożego i liturgia godzin. Tu trzeba zaznaczyć, że jest bardzo wiele wspólnot, które podjęły liturgię Kościoła, a więc liturgię uświęcenia czasu. To jest dawny brewiarz. Ludzie odmawiają i włączają się w to zarówno wspólnotowe, jak i prywatne odmawianie, gdyż zawsze to był problem dla duszpasterstwa w Kościele. I stwierdzamy to. Nie można było to jakoś zorganizować, natomiast stwierdza się obecnie, że bywają wspólnoty, które przed mszą świętą czy na nieszpory się spotykają, bo to jucznia i nieszpory są taką zasadniczymi godzinami kanonicznymi, podstawowymi ranna modlitwa i wieczorna modlitwa. Także, proszę zauważyć, to jest wielki wpływ różnego rodzaju stacji katolickich, diecezjalnych, które tę liturgię godzin wprowadziły i ludzie włączają się to także w swoich domach poprzez odmawianie poszczególnych części liturgii godzin. To nie tylko Radio Maria, prawda, ale także w innych radiostacjach dotyczących, związanych z radiostacjami kościelnymi, na przykład Radio Fiat w Częstochowie, czy też Radio Jasna Góra. Także w to się włączy. Dotyczy to także wszystkich innych, Radio Awe. Nie jestem w stanie w tej chwili wszystkich wymienić, ale to właśnie jest ta zasługa taka. I ta formacja związana jest także z tym, że wielu ludzi zainteresowało się teologią i studiami teologicznymi. I to ich także bardzo mobilizuje. Ja wiem, że Pan by chciał, może Państwo chcieliby usłyszeć, że wszystko jest dobrze. Nie jest dobrze, ale jest na pewno lepiej. I proszę zauważyć, ilu ludzi już w tej chwili związanych jest z Kościołem i czyta Słowo Boże. Czasami bywa, że różnie to jest, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że ludzie się włączają w udział w liturgii Kościoła i w liturgii diecezjalnej, parafialnej. To widać także, można spostrzec, kiedy Ojciec Święty przyjeżdżał do nas, do Polski, że wiele osób to Słowo Boże czytało z wielkim namaszczeniem i z wielkim nabożeństwem. Wiem o tym, że celebracje papieskie w Rzymie to są poprzedzone dosłownie rekolekcjami, modlitwą, żeby mógł wystąpić, a potem się także przygotowywało ich od strony technicznej, od wymowy, od poruszania się, zachowania. To wszystko obejmowało tę formację tych młodych, to jest w ogóle ludzi zaangażowanych w liturgię papieskie. U nas tych dni skupienia raczej nie bywało, ale na to zwracało się uwagę, żeby ludzie dobrze odczytywali, spełniali swoją funkcję. Ale także, proszę Państwa, to dotyczy także funkcji związanych z muzyką kościelną. Dotyczyło organistów, kantorów, psalterzystów, prawda? To, czy też zespoły instrumentalne wykonujące muzykę w czasie spełniania liturgii. No, można z pewnym bólem powiedzieć, że w tej chwili przeważa jako instrument muzyczny w kościołach gitara, ale jest to także jakaś wypowiedź tej młodzieży i z drugiej strony każda epoka, każde pokolenie ma prawo do swojej muzyki. Chodzi tylko o to, żeby forma nie przekreślała treści, żeby była ta świadomość, że to jest służba Boża, że to jest oddawanie czci Panu Bogu, że ja się poprzez tę funkcję modlę, zarówno przez głos, gesty, zachowanie, bo to jest także oddziaływanie katechetyczno-formacyjne na tych, którzy w liturgii uczestniczą.